Śniadanie polityków.
Joanna Lenartowicz, lat 19, zmarła 5 maja 1982 roku, skatowana po stłumieniu pokojowej demonstracji w Warszawie zorganizowanej 3 maja 1982. Emil Barchański, lat 17, kolporter druków drugiego obiegu, zatrzymany. Jego ciało znaleziono w Wiśle w czerwcu 1982 roku. Antoni Browarczyk, lat 20, w Gdańsku, postrzelony w głowę 17 grudnia 1981 roku po walkach na ulicach Gdańska. Trzy symboliczne ofiary stanu wojennego wymieniłem. Tych ofiar jest co najmniej kilkadziesiąt, ale są też ofiary, na których dopuszczono się mordu przez tak zwanych, dopuścili go tak zwani nieznani sprawcy. Co jesteśmy winni ofiarom stanu wojennego? Dziś 40. rocznica wprowadzenia tego zbrodniczego aktu. Jako rzekł Sąd Okręgowy w Warszawie w styczniu 2012 roku, wprowadziła go grupa przestępcza o charakterze zbrojnym pod kierunkiem Wojciecha Jaruzelskiego. I dlaczego nie udało się osądzić sprawiedliwie komunistycznych zbrodniarzy? O tym będziemy dzisiaj rozmawiać. Krzysztof Świątek, witam w ten szczególny dzień, w ten szczególny program. Witam gości, są z nami. Profesor Joanna Senyszyn, posłanka Lewicy, dzień dobry.
Dzień dobry.
Poseł Janusz Śniadek, Prawo i Sprawiedliwość.
Kłaniam się.
Senator Sławomir Rybicki, Platforma Obywatelska.
Witam pana, witam państwa.
I poseł Artur Dziambor, Konfederacja.
Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
Szanowni państwo, co jesteśmy winni ofiarom stanu wojennego? Tylko prosiłbym, żeby nie udzielać tej odpowiedzi pamięć. Pamięć jest rzeczą oczywistą. Dzisiaj będą też uroczystości. Musimy pamiętać, no to jest nasz zbiorowy obowiązek. Ale także chcę zapytać o to, dlaczego jednak nie udało się osądzić sprawiedliwie komunistycznych zbrodniarzy. Czy to nie jest jeden z największych wyrzutów III Rzeczpospolitej? No i jeszcze ten dodatkowy element, no bo tego kontekstu nie można pominąć. Jak oceniać, jak państwo oceniają tę fraternizację Adama Michnika z Wojciechem Jaruzelskim, którą poznaliśmy de facto kilka dni temu w materiale śledczym Anity Gargas. Te wyznania, że Wojciech Jaruzelski jest polskim patriotą, jak mówi Adam Michnik na tym nagraniu w 20. rocznicę wówczas stanu wojennego, czyli 20 lat temu. I jaki wpływ ta fraternizacja, także rola Adama Michnika miała na kształt Polski po 1989 roku? Janusz Śniadek.
Przepraszam, ale aż tak sobie westchnąłem. Ja w tej chwili chciałbym również odnieść się, jesteśmy dzisiaj w przededniu już 50. rocznicy grudniowej zbrodni na Wybrzeżu. Ja też zabieram głos również jako wieloletni przewodniczący Społecznego Komitetu Budowy Pomników Ofiar Grudnia. I tam właśnie 17 grudnia, bo tego dnia w Gdyni to obchodzimy, rokrocznie podczas uroczystości robiliśmy swojego rodzaju rachunek sumienia i mówiliśmy o tym, jak zmieniamy Polskę. Myślę, że podobnie jak tym ofiarom grudnia 70, podobnie ofiarom stanu wojennego, górnikom z kopalni Wujek, winni jesteśmy pewien rachunek sumienia, opowieść o tym, jak zmieniamy Polskę. Właśnie nie tylko pamięć, ale również dochowanie wierności ideałom, tym wartościom, w imię których oni oddali swoje życie. I to w kontekście tego ogromnego zobowiązania, my dzisiaj cieszymy się wolnością właśnie dzięki ofiarze ich życia, trzeba spojrzeć na to, co się wydarzyło 20 lat temu w willi generała Jaruzelskiego. To działo się tam w jego domu, do którego przyszedł pan Michnik, no, w stanie wskazującym, jak można przypuszczać, obserwując jego mimikę, gesty, zachowanie, dopuścił się rzeczy, powiem w taki sposób. Może o ile nie jestem specjalnie zaskoczony to, że słyszę to, co wszyscy słyszeliśmy z jego ust, to jestem tym nieprawdopodobnie zgorszony. Twierdzę, że w najmniejszym stopniu nie miał prawa wybaczać generałowi Jaruzelskiemu. Oto guru intelektualne III Rzeczpospolitej, bo to takiej roli znaczy pretendowała, czy aspirowała i Gazeta Wyborcza, i pan Michnik w latach 90. w okresie transformacji, okazuje się kompletnym degeneratem moralnym, bo tylko tak można określić to, co on robi i mówi. Tak naprawdę pan Michnik napluł w twarz wszystkim rodzinom, ludziom, którym pamięć ofiar stanu wojennego była bliska. Pamięć ofiar grudnia 70 roku, tych wszystkich zbrodni generała, nie, tutaj trudno by wręcz wyliczyć, ale oprócz zbrodni tych, którzy stracili życie, ogromna fala emigracji po represjach antysemickich w 68 roku, czy też po stanie wojennym. To dziesiątki, setki tysięcy Polaków, którzy opuścili Polskę. To są wszystko zbrodnie niewybaczalne.
Panie pośle, ale czy... Zapytam, bo pan powiedział, że jak obejrzał to nagranie, uważa pan, że Adam Michnik napluł rodzinom ofiar w twarz. Czy taka osoba jest godna najwyższego polskiego odznaczenia Orderu Orła Białego?
To już jest osobny problem i nie jestem pewien, jak wyglądają procedury. Absolutnie. W zasadzie pan Michnik przekreślił całą swoją przeszłość, bo miał... wydawałoby się w swoim życiorysie również pewne chlubne karty, natomiast takim zachowaniem, takich rzeczy nie dostaje się na zawsze, tak jak, nie wiem, jak prawo jazdy. Nikt nie dostaje patentu na wolność raz na całe życie. Taki egzamin z wolności, z przyzwoitości trzeba zdawać ciągle od nowa. I pan Michnik, niezależnie od tych swoich chlubnych kart, takiego egzaminu z przyzwoitości po raz kolejny nie zdał i stąd nie mam cienia wątpliwości, że określenie degenerat moralny to jest jedno z delikatniejszych, jakich można użyć pod jego adresem.
Senator Sławomir Rybicki, Platforma Obywatelska. Panie senatorze, to pytanie oczywiście, co jesteśmy winni ofiarom stanu wojennego. Janusz Śniadek mówił o takim rachunku sumienia, ale także pana refleksja, czy to nie jest jakiś moment jednak symboliczny? Niektórzy, no to jest sarkazm oczywiście, ale powiedzieli, że na tym filmie uchwycono moment poczęcia III Rzeczpospolitej. No jest w tej scenie też coś symbolicznego. I pytanie, czy jednak Gazeta Wyborcza, która od 89 roku była przeciwna dekomunizacji, lustracji, były słynne słowa też adresowane jeszcze wcześniej w Paryżu, przecież przez Adama Michnika do dziennikarza, który chciał zapytać Wojciecha Jaruzelskiego, znany cytat. Czy to wszystko nie wpłynęło właśnie na takie gorzkie rozliczenie i też rodzin ofiar, którzy no nie doczekali się sprawiedliwości? No nikt tak naprawdę z dygnitarzy komunistycznych nie został de facto tak ukarany, żeby poszedł do więzienia. Senator Rybicki.
Ja się oczywiście nie zgodzę, aby brać udział w sądzie nad wypowiedziami Michnika czy działalnością, twórczością Gazety Wyborczej. I przypisywanie Michnikowi i Gazecie Wyborczej winy za to, że nie zostały ukarane osoby winne prowadzenia stanu wojennego czy wcześniej wydarzeń grudniowych, jest po prostu nieprawdziwe. Ta geneza jest bardziej skomplikowana i bardziej złożona. I myślę, że sięga po prostu czasów, w których komuniści, oddając władzę, doprowadzili do rozmów w Magdalence, a potem przy okrągłym stole, w której udział wziął nie tylko Adam Michnik, ale przypomnę i Lech Kaczyński, Jarosław Kaczyński i cała elita ówczesnej Solidarności oraz późniejszej opozycji demokratycznej. Więc to
Później Jarosław Kaczyński i Lech Kaczyński kontestowali okrągły stół i nie zgadzali się na taką linię prezydentury Lecha Wałęsy, jaką zaprezentował, właśnie bez rozliczeń.
Bo później oczywiście historia w sposób naturalny i poglądy polityczne zmieniły stosunek Solidarności i z tej pierwszej opozycji do wydarzeń. To naturalne, bo każdy ma prawo do swoich poglądów, do zmiany poglądów. Adam Michnik,
panie senatorze, będzie pan kontynuował, tylko dopytam, panie senatorze, jedną rzecz tylko dopytam, bo pan mówi o okrągłym stole i rozmowach w Magdalence. No, tym samym właściwie pan potwierdza słowa samego marszałka, tylko dokończę pytanie, samego marszałka Czerzastego, który powiedział, wyście nas nie obalili, wyście się z nami dogadali.
Źródło sytuacji, w której niestety, podkreślam to, bo ja jestem zwolennikiem, byłem rozliczenia twórców stanu wojennego i wydarzeń grudniowych i należę do tych osób, którzy potępiają i stan wojenny, i jego twórców. I jestem tutaj konsekwentny, się w tej sprawie z Adamem Michnikiem nie zgadzam, ale Adam Michnik jest konsekwentny od początku lat 90., w których to zawsze wygłaszał takie, to mówiąc ogólnie, tezy polityczne, że nie wsadza się do więzienia osób, którymi się siedziało przy jednym stole. I był na swój sposób wspaniałomyślny dla jednak przestępców politycznych i w tym oczywiście się z nim nie zgadza. Ale też spójrzmy na opinię publiczną. Według ostatnich badań postawę, która jest bliska, czy poglądy, które są bliskie Michnikowi, podziela w Polsce ponad 50% osób, które mówią,
nie,
że...
Nieprawda, panie senatorze. Nieprawda, panie senatorze. O, najnowszy... Panie senatorze, najnowszy sondaż...
To jest zła opinia. To jest brak opinii i tylko 26 osób to jest dobra opinia Jaruzelskim, więc...
Panie senatorze, nie wiem, o których pan badaniach mówi, natomiast...
Albo nie ma opinii.
Panie senatorze, sondaż social changes dla portalu w polityce.pl. Jak ocenia pan decyzję, pani o decyzję o wprowadzeniu stanu wojennego? 47% negatywnie, 27% pozytywnie, 26% nie ma zdania. To jest badanie sprzed dwóch dni.
No to tak czy inaczej, połowa Polaków ma to albo nie ma do tego stosunku, albo ma stosunek dla stanu wojennego niestety dobry. I to jest jakaś obiektywna sytuacja i...
Zasługa publicystyki Gazety Wyborczej między innymi.
Adam Michnik jest w tej części opinii publicznej. Ja jestem przeciwny. Jak podkreślałem, stan wojenny był dla mnie i dla mojej rodziny dramatycznym, traumatycznym wydarzeniem. Wszyscy z tego powodu cierpieliśmy, cierpiało polskie społeczeństwa. To też zostały szanse rozwojowe Polski, zabito entuzjazm. No mógłbym długo mówić, dlatego jesteśmy wszystkim tym, którzy w stanie wojennym oddali swoje życie, zdrowie, którzy cierpieli. No, jesteśmy winni szacunek, podziękowanie i taką refleksją, że władza autorytarna i władza represyjna siłą i przy użyciu takich bestialskich metod na dłuższą metę nie wygra ze społeczeństwem, z narodem, które...
Panie senatorze, ale to może właśnie...
demokracji i wolności.
Ja bym pana poprosił właśnie, bo pan mówi o doświadczeniu swoim, swojej rodziny. Może to jest właśnie ten dzień, kiedy, może nie bardzo długo, ale może pan by krótko powiedział właśnie, jakie były represje, które spotkały pana, brata też.
Ja i moja rodzina byliśmy pracownikami etatowymi Komisji Krajowej Solidarności. I 12 grudnia, przed dzień, byliśmy w pracy do późnych godzin wieczornych, ponieważ w Stoczni Gdańskiej, w sali PHP, trwały obrady Komisji Krajowej Solidarności. Te, po których nastąpiły potem internowania, całe szczęście nie wszystkich działaczy. Brat kierował w tym czasie biurem pracowym Solidarności i byliśmy w stałym kontakcie do piętro niżej. Ja pracowałem piętro wyżej. Wiedzieliśmy, że coś się dzieje w Polsce, bo odchodziły pierwsze sygnały o ruchach wojsk, policji. Te sygnały przekazywaliśmy do stoczni. W międzyczasie moja siostra i brat Mirosław otrzymali, jak większość działaczy Ruchu Młody Polski, sygnał, że będzie wprowadzony stan wojenny i ukryli się. Po konsultacji z bratem ja uznałem, że wjadę do domu do starszych rodziców i małoletniego brata Jarosława. Brat bronił Komisji Krajowej, z kilkoma osobami został pobity i aresztowany, internowany, a ja około 22 wszedłem do mieszkania w Gdańskim Brzeszczu. Zostałem powalony na ziemię, zostałem potraktowany w sposób taki, który moim rodzicom, którzy przeżyli II wojnę światową i młodziutkiego brata, tych chwil nie zapomnę i też nie wybaczę, bo rodzice ciężko przeżyli tą sytuację, kiedy do mnie mierzono z broni palnej i powalono na ziemię. Do nas przyszli nie 13, ale jak do kilkudziesięciu rodzin w Polsce, już 12 grudnia po 22. Tak ten dzień, właściwie ta noc wyglądała dla mnie i dla rodziny. No potem 13 grudnia odwiedziłem swoje miejsce pracy, czyli Biuro Krajowe Solidarności zdemolowane, moje biurko zostało rozbite, ukradzione, dokumenty, pieniądze. Obraz dramatyczny. Garstką osób przedostaliśmy się do Stoczni Gdańskiej i tam spędzaliśmy kolejne dni.
Panie senatorze, bardzo dziękuję. To też mi zależało na tym świadectwie właśnie dzisiaj w 40. rocznicę wprowadzenia stanu wojennego i w tym kontekście też tego osobistego świadectwa pana senatora Rybickiego, który powiedział, nie zapomnę i nie wybaczę. Mam pytanie do pani profesor Senyszyn, bo w tym studiu no, w jakiejś mierze się starliśmy. Pani utrzymywała, że nie było w Polsce komunizmu. Czy w jakiś sposób pani zmieniła swoją refleksję? I pytam też w kontekście tej uchwały, którą Sejm przyjmował. Sejm przyjął uchwałę ponad 400 posłów za nią głosowało ze wszystkich ugrupowań, które no, oddał hołd ofiarom pacyfikacji w kopalni Wujek i pozostałym ofiarom stanu wojennego. Zagłosowała część posłów lewicy, między innymi Wanda Nowicka czy Anna Maria Żukowska, a pani się wstrzymała od głosu. Dlaczego?
Wstrzymałam się od głosu z bardzo prostej przyczyny, ponieważ ta odezwa, ta deklaracja, uchwała jest bardzo zakłamana. Używane są tam skandaliczne sformułowania, a także,
na przykład?
Jak mówię, przekłamywanie faktów. No właśnie, zbrodnicza junta wojskowa.
No ale to sąd,
nieprawdziwe, bo w Polsce...
Pani profesor, ale sąd w 2012 roku...
Nie było.
No ale użył sformułowania bardzo bliskiego, grupa przestępcza o charakterze zbrojnym.
Kolejne.
No w języku potocznym to junta wojskowa.
Kolejne, no panie redaktorze, albo pan mówi, albo ja. Kolejne przekłamanie to chociażby pod stan wojenny zamordowania księdza Jerzego Popiełuszki, który został zamordowany rok i 3 miesiące po zakończeniu stanu wojennego. Po prostu...
Ale pani profesor, to tylko dowód na to, że formalnie stan wojenny zniesiono, a represje były kontynuowane. No, to jest tylko kwestia daty.
Sejm i politycy nie są historykami i stan wojenny powinni oceniać historycy, a nie politycy. I bardzo szokują mnie w ustach ludzi, którzy deklarują się jako katolicy, takie słowa, że nie można wybaczyć. Dlatego, że akurat katolicka doktryna religijna wręcz nakazuje wybaczenie. Więc nie jesteście panowie prawdziwymi katolikami, a tylko się pod nich podszywacie. Natomiast jeżeli chodzi o to, co wtedy się działo, to powinni oceniać historycy, a nie politycy. Dlatego, że my nie wiemy, co by się działo, być może dużo gorsze rzeczy, gdyby stan wojenny nie został wprowadzony. A więc...
Ale dużo gorsze rzeczy by się działy?
Mówiono, że oczywiście... No a dlaczego nie?
Znaczy, myślę, że stałoby się to... Domowej. Prawdopodobnie nie stracilibyśmy dekady lat 80. i komunizm by został obalony wcześniej. Przecież był Ronald Reagan u władzy, który do tego dążył w Stanach Zjednoczonych.
No to raczej należy włożyć między bajki, dlatego że...
Ale co między bajki?
To, że byłby już w 81 roku czy w 82 zmieniony ustrój w Polsce.
Ale zmieniony, pani profesor, zmieniony z jakiego?
Między bajki należy włożyć to, że Rosjanie by nie zareagowali. Być może rzeczywiście nie wkroczyliby, bo nie musieli wkraczać. Oni na terenie Polski cały czas byli. Przypomnijmy sobie, że to dopiero Lech Wałęsa zażądał wyprowadzenia wojsk.
Nie, nieprawda. Nie Lech Wałęsa, tylko rząd premiera Jana Olszewskiego. Był słynny szyfrogram do Lecha Wałęsy, który właśnie tej decyzji chciał sprzeciwić. To premier Jan Olszewski, musiałem sprostować. Lech Wałęsa chciał... Tak, dokończy pani profesor i potem Janusz.
No właśnie, w każdym razie uważam, że stan wojenny był mniejszym złem Ale jego niewątpliwą zaletą jest właśnie to, że doszło do porozumienia, że była Magdalenka, że był okrągły stół, dlatego że jednym z największych osiągnięć Polski i transformacji jest to, że w roku już 89 doszło do niej bezkrwawo i to powinniśmy cenić. I w tym kontekście oczywiście to, co mówi Adam Michnik, wcale nie jest szokujące. W 1992 roku w programie francuskiej telewizji Antenne 2 Michnik powiedział słynne słowa: odpieprzcie się od generała.
Do nich nawiązywałem też, tak.
A to, że w tej chwili ujawniono te taśmy, to jest jeszcze jeden dowód, że należy zlikwidować IPN, ponieważ IPN bezprawnie przetrzymuje te taśmy, które są przecież z roku 2000. Powinien je oddać spadkobiercy pani...
Nie, no to jest materiał, to jest dowód historyczny, to jest materiał historyczny, zresztą powstawał film, więc nie wiem nawet, kto jest właścicielem w tej chwili, bo to pani Teresa Torańska robiła ten film, ale już nie wchodźmy w te szczegóły.
No
ja najpierw oddam głos pani profesor, ja mam tylko jedno pytanie, czy, bo pani powiedziała o zmianie ustroju, czy pani jednak już dzisiaj w studiu przyzna, że komunizm istniał w Polsce? Biorąc też pod uwagę ofiary stanu wojennego. Nie istniał komunizm. A to są ofiary, ofiary czego są te? Czego są, jakiego ustroju są ofiary stanu wojennego?
To są ustroju, który w Polsce panował, ustroju socjalistycznego czy ustroju demokracji.
A, socjalistycznego, czyli pani jednak w tym poglądzie trwa. Dobrze, w takim razie najpierw jednak Artur Dziambor, poseł Dziambor jeszcze nie miał okazji wypowiedzieć się i później Janusz Śniadek. Poseł Dziambor.
No, szanowni państwo, ja chciałem powiedzieć, ja tu jedyny przy dzisiejszym wirtualnym stole jestem dzieckiem stanu wojennego, ja się urodziłem w stanie wojennym. Pozostali nasi rozmówcy tutaj mają doświadczenia związane ze stanem wojennym, więc byli w danym miejscu, w danym czasie. Ja, znając historię i mając też świadectwa zarówno bohaterów, jak i wiedzę o oprawcach, chciałem powiedzieć tylko, że pytanie, które pan zadał, brzmiało, co jesteśmy winni tym ludziom. No to ja bym powiedział, że winni jesteśmy rozliczenie tych, którzy rzeczywiście wtedy byli po złej stronie, a nigdy nie zostali rozliczeni i do dziś niektórzy z nich chodzą sobie spokojnie po Sejmie i biorą udział w pracach parlamentarnych, a nawet chwilę po tej transformacji, bo zaledwie parę lat po tej transformacji już mieli władzę w swoich rękach, nie tylko finansową, biznesową, ale również i tą rzeczywistą sejmową, parlamentarną.
Ale kogo pan poseł ma na myśli, mówiąc, że chodzą po Sejmie?
Mam na myśli byłych PZPR-owców, którzy dzisiaj są posłami, a którzy byli posłami...
No ale zostali wybrani, panie pośle, no zostali wybrani w demokratycznych wyborach. Nikt ich nie pozbawił praw obywatelskich.
I to jest moim zdaniem zbrodnia, którą popełniono. Nie doszło do żadnej dekomunizacji. Nie było rzeczywistego rozliczenia. Tak jak powiedział pan Czarzasty, żadna komuna nie została obalona, tylko się z komunistami dogadano przy okrągłym stole i w Magdalence.
Panie pośle, tutaj tylko ja jako zwolennik, panie pośle, tylko jedno zdanie. Panie pośle, tak, jeszcze, tak, tylko
no
panie
ja
pośle, jedno zdanie, bo ja bym jednak chciał, ale proszę, ale przepraszam, nie, dokończy poseł Dziambor, dokończy poseł Dziambor jeszcze.
No, właśnie. To jest śmieszne.
Pani profesor... Jeszcze poseł Dziambor, tylko ja chciałem, panie pośle, jak rozgraniczyć, bo jednak czym innym jest bycie zwykłym członkiem PZPR, a czym innym bycie członkiem Wojskowej Rady Ocalenia Narodowego. To jest jednak różnica.
Bycie też prominentnym członkiem PZPR i później zostawanie premierem i prezydentem też było czymś, co można było ograniczyć i co można było uciąć w 89 roku, gdyby rzeczywiście doszło do obalenia czegoś. Niestety historia jest jaka jest i musimy się z tym mierzyć. Byli działacze PZPR-u, są członkami partii politycznych różnych, również tej rządzącej obecnie, która się jawi jako bardzo skrajnie antykomunistyczna. A więc tak naprawdę nie zakłamywanie historii, nie dzielenie tego w jakiś banalny sposób, tylko uświadomienie sobie, że nie doszło nigdy do rozliczenia tamtych krzywd i już nigdy nie dojdzie do żadnego rozliczenia tamtych krzywd, powinno być jakąś taką refleksją tego dnia. Dzisiaj, gdy mamy 40-lecie historyczne 40-lecie po tym
to wydarzeniu. To teraz Janusz Śniadek, Prawo i Sprawiedliwość.
Właśnie dziękuję. Jeśli można, ja chciałbym nawiązać do tych pouczeń pani Senyszyn o obowiązkach katolików, których słuchałem z wielkim zgorszeniem. Przede wszystkim podstawą do wybaczenia jest elementarne, nie wiem, skrucha, żal za to zło, które się uczyniło, z którym absolutnie nie mamy do czynienia. Tej wypowiedzi pani Senyszyn pokazują najbardziej, że tu nie ma cienia, krztyny refleksji i pewnie gdyby była taka możliwość, to te wszystkie zbrodnie i zdarzenia by się pewnie powtórzyły, ale to w tym wszystkim kryje się też odpowiedź na pytanie, dlaczego pana redaktora? Otóż nadzwyczajna kasta, przedstawiciele polskiego wymiaru sprawiedliwości, przecież było kilka procesów ciągnących się latami generała Jaruzelskiego. Żaden sąd go nie skazał. Podobnie inni. Po prostu ta nadzwyczajna kasta, polski wymiar sprawiedliwości, niezdekomunizowany, nie miał najmniejszego i nie ma najmniejszego zamiaru skazywać tych oczywistych zbrodniarzy. I to daje to poczucie pewności do tego szyderczego śmiechu pani Senyszyn.
To teraz ad vocem Joanna Senyszyn, potem senator Rybicki. Poseł Senyszyn.
Z zastanowieniem słucham tych słów właśnie obciążających wszystkich członków PZPR, których, no, gdyby tak patrzeć, którzy się przewinęli przez PZPR, to ze 3-4 miliony Polaków się przewinęło przez tę partię. Natomiast jeżeli chodzi o stan wojenny, to trzeba sobie wyraźnie.
Ale niektórzy po zbrodniach stanu wojennego rzucali legitymacjami PZPR i wstępowali do Solidarności.
A ja byłam w Solidarności jeszcze przed wprowadzeniem stanu wojennego, od samego początku i wręcz nie wystąpiłam z Solidarności w 1981 roku, kiedy nastał stan wojenny.
A z PZPR?
I kiedy wielu rzekomych bohaterów bało się wystąpić, bało się pozostać w Solidarności. Z PZPR-u też nie wystąpiłam, ponieważ takich aktów strzelistych nie lubię. Jeżeli natomiast chodzi o ocenę, to oczywiście polityczna odpowiedzialność nastąpiła. No, PZPR stracił władzę, nastąpiła transformacja ustrojowa. Natomiast to, co w ustach posła Śniadka jest największą wadą, a więc, że nie było przelewu krwi, że zbrojnie nie dokonano przewrotu.
No takie słowa nie padły z ust posła Śniadka.
No, ale tak należy domniemywać.
Żadne kłamstwo będzie nie zaskoczy tutaj.
Poseł Śniadek mówił o wymiarze sprawiedliwości.
Że przy okrągłym stole doszło do porozumienia. No właśnie, wspaniale. My pokazaliśmy, Polacy pokazali wtedy, w to nieliczne razy w historii, że można się dogadać, że można być po dwóch stronach barykady, reprezentować inne poglądy, a jednak można się dla dobra Polski, dla dobra Polaków porozumieć i bezkrwawo przeprowadzić zmiany, które nastąpiły.
Ale dobrze, to teraz
odpowiedzialność polityczna. Mamy Trybunał Stanu, który do tej pory bodajże jedną sprawę prowadził i też nieskutecznie. Także Polacy najwyraźniej z tych ocen wynika, że nie chcą takich rozliczeń w tej chwili. Dla większości, a już dla wszystkich młodych, stan wojenny to jest taka sama mniej więcej historia jak bitwa pod Grunwaldem, czy powstanie listopadowe, czy styczniowe. A więc tutaj...
No, ale to chyba nie znaczy, że nie mamy nauczać najnowszej historii Polski, bo inaczej może się powtórzyć, i to w jeszcze w gorszej wersji.
Mamy jej nauczać zgodnie z prawdą, a nie fałszować tę historię, tak jak teraz robi to partia rządząca.
No mam, pani profesor, z całym szacunkiem dla pani, ale kiedy pani konsekwentnie w kolejnej audycji w Radiu Gdańsk mówi, że w Polsce nie było komunizmu, to mam wrażenie, że to pani chce naginać rzeczywistość,
ale teraz... Proszę sobie przeczytać co to jest komunizm i wtedy porozmawiamy. Natomiast
no komunizm to jest ustrój totalitarny, który gnębił tendencje wolnościowe, który właśnie szykanował natomiast, działaczy opozycji demokratycznej, działaczy Solidarności, który ograniczył, a już stan wojenny to już jest egzemplifikacja ustroju totalitarnego. Nawet wyłączono połączenia telefoniczne, co też doprowadziło prawdopodobnie do większej liczby ofiar. Teraz senator Rybicki w kontekście właśnie, może też wymiaru sprawiedliwości.
Ale w ramach tej historii teraz przecież PiS wykreśla z historii Lecha Wałęsę, o którym, tak jak o generale Jaruzelskim,
nikogo się nie wykreśla i jest dalej pierwszym przewodniczącym NSZZ Solidarność.
Że bez nich nie byłoby tych pozytywnych zmian. A więc jeżeli doceniamy te zmiany, to powinniśmy docenić również, że one zostały bezkrwawo przeprowadzone w 1989 roku.
Dobrze, panie profesor, to już padło.
I bardzo prawdopodobne, że senator Rybicki teraz. Dzięki temu, że był
szanowni
stan
państwo,
wojenny.
Senator Rybicki. W wypowiedziach pozostałych uczestników słowa o odpowiedzialności i niestety o odpowiedzialności również zbiorowej. No chciałbym przestrzec wszystkich przed takim traktowaniem przeszłości, aby do jednego worka wrzucać tych, którzy wydawali wyroki, rozkazy i tych, którzy je w sposób nieświadomy realizowali. No jednak jest różnica między tymi, którzy wprowadzali stan wojenny i tymi, którzy dowodzili całą tą zbrodniczą operacją, a zwykłym członkiem partii czy żołnierzem szeregowym. Jednak trzeba to rozróżniać. I ja mówiąc o tym, że nie wybaczam, to nie wybaczam konkretnym osobom, tym pracownikom, oficerom służby bezpieczeństwa, którzy dokonywali aresztowań, którzy torturowali ludzi, bili tych ludzi, policjantów, milicjantów, przepraszam, którzy strzelali do ludzi i tych, którzy wydawali rozkazy, a nie, tak jak mówił pan poseł Dziambor, całe środowisko ludzi związanych z partią rządzącą w tamtych czasach. To jest niepotrzebne szukanie odwetu na tych, którzy niekoniecznie mieli w tamtych czasach jakieś sprawcze możliwości działania. Co do wymiaru sprawiedliwości i ja bym powiedział szerzej, państwa polskiego po 90 roku. Państwo polskie po 90 roku, III Rzeczpospolita, to jest ofiarna praca różnych sił politycznych, różnych partii politycznych, również osób, które obecnie sprawują władzę. I te winy, jeżeli mamy komuś przypisywać za to, że twórcy stanu wojennego nie zostali osądzeni, a powtarzam, powinni być według mnie osądzeni, nie jest winą jednej czy tej czy innej ekipy rządowej, tylko uwarunkowań, które w Polsce po okrągłym stole przez długi czas niestety były główną doktryną polityczną.
I podsumuję, poseł Dziambor.
Jedno zdanie.
Janusz Śniadek jeszcze.
Przepraszam, bo generał Jaruzelski, od niego zaczynaliśmy, był oskarżany właśnie o kierownicze sprawstwo tych zbrodni. I te procesy były, był nie jeden proces, który się rozpoczynał i właśnie tutaj jest kwestia tej nadzwyczajnej kasty. Był taki moment, że Solidarność organizowała wielkie manifestacje, żeby zbrodnie komunistyczne nie uległy przedawnieniu, bo był taki moment, że to rzeczywiście groziło. Udało się tego nie przedawniać, ale jak się okazuje, nadzwyczajna kasta w dalszym ciągu nie wydaje wobec tych ludzi żadnych wyroków wskazujących.
I poseł Dziambor na koniec jeszcze podsumuje i jeszcze zmienimy temat potem.
To ja jako nauczyciel tylko powiem, że ta dyskusja bardzo doskonale wręcz pokazuje, jak bardzo potrzebna w szkole jest nauka najnowszej historii Polski, jak bardzo jest też niedoceniona ta część naszej historii, ponieważ
historia i teraźniejszość, ten nowy przedmiot, panu
tak,
jako...
Chciałem o tym wspomnieć. Chciałem o tym wspomnieć właśnie, panie redaktorze. Tak, jestem entuzjastą akurat wprowadzenia tego przedmiotu i uważam, że bardzo dobrze, że takie plany są. Mam nadzieję, że ten przedmiot wprowadzi rzeczywiście pewną zmianę w podejściu do tego, co się dzieje w ciągu ostatnich kilkudziesięciu lat młodych ludzi, którzy czerpią swoją wiedzę na dziś w większości z internetu jednak.
Pani poseł Senyszyn chce protestować przeciwko przedmiotowi historia i teraźniejszość?
Nie, absolutnie. Przeciwnie, uważam, że taka historia wreszcie prawdziwa powinna być wykładana, dlatego że tak jak były białe plamy w czasach PRL-u, tak są białe plamy teraz. No, za czasów Czarnka to już będą wyłącznie białe plamy. Natomiast może wobec tego wspólnie wystąpimy w Sejmie o rozliczenie zbrodni II Rzeczypospolitej. Przecież mamy wszyscy chyba świadomość, że gdyby Piłsudski żył
Pani poseł, nie, to
czasach,
przepraszam, ale to dzisiaj tak, nie na temat II Rzeczypospolitej.
Zasadach. To byłby postawiony przed Trybunałem Stanu.
Pani
jako
profesor, zupełnie szerszy inny temat.
Nie, no
to na inną debatę. Pani profesor, tu będę stanowczy. Zmienimy temat. Zmienimy temat. Pani profesor, jeśli mógłbym... Szanowni Państwo, chciałem zapytać o to, jak Państwo przyjęliście to zupełna radykalna zmiana tematu, chociaż właściwie nie do końca, bo to też przy okazji stanu wojennego zastanawiano się nad rządami prawa. Zresztą przypomnijmy, że stan wojenny został wprowadzony wbrew nawet ówczesnemu prawu PRL-owskiemu, bo Rada Państwa nie miała prawa wprowadzić dekretu o stanie wojennym pomiędzy sesjami Sejmu, a sesja Sejmu trwała. Ale pytanie o rządy prawa i o kwestię Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, kilku publikacji francuskiego ważnego wpływowego dziennika Liberation, który, mówiąc w największym skrócie, opisał i Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej, i sędziów, w tym przewodniczącego tego Trybunału, także członków Izby Obrachunkowej, no jako taką grupę, która po pierwsze może być poddana różnego rodzaju grom lobbystycznym. To zastrzegamy, oczywiście wszystko musi zostać udowodnione, zapewne być może będą procesy, ale pytam o te publikacje, o Państwa odbiór i czy Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej wobec takich oskarżeń może dalej badać rządy prawa w Polsce czy na Węgrzech? I zapytam jeszcze także o to milczenie elit europejskich, przywódców europejskich, także szefowej Komisji Europejskiej wobec tej, no trzeba użyć słowa, afery. Poseł Janusz Śniadek.
Ja przyznam, że dla mnie te informacje no, były kolosalnym szokiem. Okazuje się, że tam funkcjonuje, w Komisji Europejskiej funkcjonuje koteria kierująca się jakimiś interesami grupowymi i tutaj to milczenie absolutne tygodniami w tej sprawie Donalda Tuska było dla mnie niesłychanie znamienne. No wczoraj po raz pierwszy się wypowiadał, że każdy może jeść obiad z kim chce. Otóż powiem tak, że nie każdy, że akurat ten układ sędziów z gremiami politycznymi, konkretnie tutaj z tą Europejską Partią Ludową sędziów Trybunału, jest rzeczą absolutnie niedopuszczalną. To właśnie na tym polega ta polityczność sędziów i dlatego są tak sowicie wynagradzani, że kwestie pewnych poglądów czy sympatii politycznych zachowują absolutnie dla siebie w sferze prywatności i nie manifestują tego publicznie, jak również nie spotykają się prywatnie, układając wręcz pewne deale. I to powoduje, że nie tylko do tej kwestii rozstrzygnięć w sprawie Polski, ale w ogóle do pewnych kluczowych, fundamentalnych spraw w polityce europejskiej, jak i do obsady stanowisk, bo okazuje się, że na tych zakrapianych obiadkach były omawiane nie tylko kwestie polityki Komisji Europejskiej, ale również obsad personalny, więc rozmiar tego skandalu jest absolutnie niesłychany
senator...
obawiam się.
I teraz senator Sławomir Rybicki. Pytanie, czy Donald Tusk jako przewodniczący Europejskiej Partii Ludowej nie powinien jednak wszcząć jakiegoś dochodzenia, co się działo w łonie partii, no bo nazwa Europejskiej Partii Ludowej w tych publikacjach się przewija. Sławomir Rybicki.
No, panie redaktorze, no to są sytuacje, które podlegają procedurom i standardom, które są wpisane w działalność instytucji europejskich. I myślę, że jeżeli są jakiekolwiek zarzuty wobec osób sprawujących wysokie funkcje w instytucjach europejskich czy w trybunałach, no to będą podlegać zgodnie z tą procedurą postępowaniom. Na razie mamy artykuł w jednej z francuskich gazet, która opisuje obiady i wzajemne poklepywanie się po plecach, ale z tego jeszcze nie wynika, że
doszło do jakichś nadużyć, przestępstw czy działań, które by uderzały w sens istnienia Unii Europejskiej czy jej instytucji, no w szczególności Trybunału Sprawiedliwości. No to jednak jest zbyt duże uproszczenie. I
proszę, a czy sędziowie, sędziowie TSUE powinni się zawiesić?
Ja nie wiem, czy jest instytucja zawieszenia, czy jej nie ma. Uważam, że trzeba zawsze w takich sytuacjach do głębi wyjaśnić te sytuacje, które są, jak mówię, opisywane przez dziennikarzy, a nie przez śledczych. No, dajmy szansę, żeby zadziałały procedury. Gdyby brak pod uwagę wszystkie artykuły dziennikarzy w Polsce, którzy podejrzewają jakieś osoby o niecne działania, no to bylibyśmy świadkami codziennie kilku procesów opartych o domniemane zarzuty.
Są i po minucie dla profesor Senyszyn i posła Dziambora. Teraz profesor Senyszyn.
Znaczy, oczywiście takie rzeczy nie powinny się dziać. Muszą one być wyjaśnione, dlatego że instytucje europejskie powinny działać w sposób absolutnie przejrzysty. Niedopuszczalny jest jakikolwiek lobbying, jakiekolwiek mętne interesy. Ale akurat najmocniej to krytykuje PiS, a przecież właśnie NIK wykazał ostatnio, jak Ziobro wydaje Fundusz Sprawiedliwości, jak kiedyś z pieniędzy Parlamentu Europejskiego finansował zjazdy swojej partii. Morawiecki kupował ziemię dzięki układom z kardynałem Gulbinowiczem.
To stawia pani tezy, które mogą też podlegać weryfikacji innej niż tylko publicystyczna. Ostatnie zdanie?
No, proszę mnie nie straszyć.
Ja nie straszę, ja tylko oceniam.
Immunitet i formalny, i materialny.
Oczywiście. I poseł Dziambor, Konfederacja.
Jeżeli chodzi o Mejzę, który właśnie jest tolerowany w rządzie, no to ci ludzie nie mają prawa do oceny moralnej nikogo.
Poseł Dziambor, Konfederacja.
Nikt, kto toleruje obecność w Senacie
to jest Janusz Śniadek.
Marszałka Grodzkiego, nie ma najmniejszego prawa do wysuwania potępień pod adresem pana Mejzy. Najpierw trzeba zrobić
poseł
porządek.
Teraz będzie poseł Dziambor.
No bo Mejza krystalicznie czysty człowiek, wiadomo. Szanowni państwo, podziwiam 2021 rok, końcówka 2021 roku. Zawodowi politycy, którzy w polityce siedzą od dziesiątków lat, odkrywają, że instytucje unijne to skorumpowane koterie, które mają tak naprawdę za zadanie utrzymywać status quo i tworzyć to super państwo europejskie zgodnie z planem, który został narysowany przez Niemców. To, co
i
teraz
na dziś musimy kończyć.
W żaden sposób nie dziwi.
Bardzo dziękuję za udział dzisiaj w Śniadaniu Polityków w Radiu Gdańsk. Byli z nami profesor Joanna Senyszyn, posłanka Lewicy. Dziękuję.
Dziękuję
Janusz
bardzo.
Śniadek, Prawo i Sprawiedliwość. Dziękuję. Senator Sławomir Rybicki, Platforma Obywatelska, Artur Dziambor, Konfederacja, Krzysztof Świątek, do usłyszenia.
Dziękuję bardzo.
Dziękuję, pozdrawiam.